Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Ulga rehabilitacyjna to jeden z niewielu przywilejów podatkowych w naszym systemie prawnym. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy, którzy mają takie osoby pod swoją opieką. Pozwala ona odpisać od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, co oznacza, że w efekcie zapłacimy niższy podatek dochodowy. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier przypomnimy, jakie konkretnie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Bez barier.
Ulga rehabilitacyjna jest jedną z ulg podatkowych, jakie przewidziane zostały w przepisach polskiego prawa podatkowego. Jej zastosowanie ma jeden podstawowy cel. Jest nim skuteczne obniżenie podstawy opodatkowania lub samego podatku, z jakich podatnik co roku musi się rozliczyć z fiskusem. A ulga rehabilitacyjna jest swoistym przywilejem i formą finansowej pomocy państwa dedykowaną specjalnie osobom niepełnosprawnym i opiekunom osób niepełnosprawnych. Zalicza się ją do grup ulg podatkowych stanowiących zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika. Dzięki uldze rehabilitacyjnej niepełnosprawny podatnik bądź podatnik, który ma na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ma możliwość pomniejszenia wpłacanej na konto skarbówki kwoty o wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Naszym gościem w studiu jest dziś pani Mirosława Aleksiejuk z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Do końca roku zostało jeszcze trochę czasu. Jest więc jeszcze możliwość, no po pierwsze, dokonania wydatków, które będzie można odliczyć od tegorocznych dochodów, a po drugie, to już jest czas na to, żeby przygotować odpowiednie dokumenty, zastanowić się, jak możemy skorzystać z tej ulgi rehabilitacyjnej, by zapłacić mniejszy podatek, rozliczając się za 2019 rok. Pani Mirosławo, przypomnijmy, komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?
Ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom, którzy są osobami niepełnosprawnymi i w roku podatkowym ponoszą wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W artykule 26 ust. 7a zostały wymienione przez ustawodawcę te wydatki. Jest to katalog zamknięty. Wydatki, które są niewymienione w tym przepisie, nie uprawniają do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Czyli nie można sobie poszerzać. Ale przypomnijmy jeszcze, jak prawo podatkowe traktuje, jak rozumie osobę niepełnosprawną. Jakimi dokumentami musi się taka osoba legitymować, aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, bądź jakimi dokumentami powinien się legitymować podopieczny podatnika, który chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
A więc z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który ma status osoby niepełnosprawnej. To znaczy osoba, która posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach lub posiada decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, bądź też orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna nie ukończyła 16 roku życia. Katalog osób, które mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, poszerzony jest również od paru lat. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie przepisów, które obowiązywały do dnia 31 sierpnia 1997 roku. Kolejną grupą podatników, którzy mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, to są podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. To znaczy współmałżonka, dzieci własne, przysposobione, dzieci objęte, przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę i zięciów. Tutaj warunkiem do skorzystania przez podatnika, który ma na utrzymaniu taką osobę niepełnosprawną, jest posiadanie dochodów przez tą osobę niepełnosprawną na poziomie 12-krotności kwoty renty socjalnej. I w 2019 roku jest to kwota za rok podatkowy 13 200.
Czyli żeby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, mając na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, to wcale nie znaczy, że to musi być dziecko poniżej 16 roku życia, czy poniżej 25 roku życia. Może to być także osoba dorosła, pod warunkiem, że dochody tej osoby niepełnosprawnej, która jest na naszym utrzymaniu, nie przekraczają kwoty
rocznej 13 200.
Czyli jest to kwota, przy której nie płacimy podatków.
Osoba tak niepełnosprawna, tak, nie odprowadza podatku za rok podatkowy, więc tutaj podatnik, jeżeli ma dochody, może odliczyć.
Ale nie ma tutaj obowiązku, abyśmy pozostawali we wspólnym gospodarstwie domowym. Czy jest?
No, musimy mieć na utrzymaniu tą osobę niepełnosprawną, czyli rozumiemy to jako pozostawanie jednak we wspólnym gospodarstwie domowym, gdzie wszyscy domownicy utrzymują się ze wspólnych dochodów.
Jakie wydatki można odliczyć i jak odliczamy te wydatki?
Jeżeli chodzi o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, ustawa o podatku dochodowym dzieli je na dwie kategorie. Są to wydatki limitowane, co oznacza, że podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie, i wydatki nielimitowane. Podatnik ma prawo odliczyć, co do zasady, całą wartość faktycznie poniesionych kosztów na cele rehabilitacyjne bądź też na cele związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych.
Czyli limitowane mają górną granicę. Nawet jeżeli wydaliśmy więcej, to nie możemy odliczyć więcej niż pewna kwota.
Niż założony limit.
I ten limit od kilku lat niestety jest niezmienny i to jest 2280 przy większości wydatków limitowanych. Natomiast przy wydatkach nielimitowanych można odliczyć kwotę faktycznie poniesioną z ewentualnym podatkiem VAT. Czyli tyle, ile mamy na fakturze, tyle
możemy odliczyć.
Odliczamy. Jeżeli odliczamy, rozliczamy się z podatku wspólnie z małżonkiem, to mamy dwa limity. Dlatego, że każdy podatnik ma swój limit.
Tak, jest to odliczenie od dochodu i każdy podatnik może skorzystać z tego odliczenia w ramach przysługującego limitu, bądź też przy wydatkach nielimitowanych, do wysokości poniesionych kosztów.
I tutaj nie ma znaczenia, czy rodzice są małżeństwem, czy nie są małżeństwem. Wystarczy, żeby udokumentowali, że ponieśli określone wydatki na swoje niepełnosprawne dziecko, bo to w tym wypadku dziecku musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności. To teraz powiedzmy, jakie są to wydatki. Może zacznijmy od tych limitowanych.
Jeżeli chodzi o wydatki limitowane, to do tych wydatków należy opłacenie przewodników osób niewidomych pierwszej lub drugiej grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa. Odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280. Przy skorzystaniu z tego odliczenia warunkiem jego dokonania jest poniesienie wydatku.
To tak jak przy większości odliczeń, dlatego że zawsze odliczamy tylko to, co faktycznie wydaliśmy. Nie można inaczej.
Tutaj warto wspomnieć, że przy dzieciach niewidomych opłacenie przewodnika dziecka niewidomego, czyli dziecka małoletniego, nie podlega odliczeniu w ramach tej ulgi. bowiem ustawodawca przewidział, że ulga obejmuje osoby mające pierwszą lub drugą grupę inwalidzką, natomiast przy dzieciach do lat 16 nie ma orzeczenia o grupie. Także tutaj podatnik nie będzie mógł skorzystać z odliczenia na opłacenie przewodnika dziecka niewidomego, które nie ukończyło 16 roku życia. Przewodnikiem osoby niewidomej bądź też osoby z niepełnosprawnością ruchową może być każda osoba fizyczna. Nie ma też określonej formy czy też rodzaju umowy, jaka powinna zostać zawarta pomiędzy przewodnikiem a osobą niewidomą. Decyzję w tej sprawie podejmują przewodnik i osoba, która zatrudnia tego przewodnika.
Musimy tutaj pamiętać, że jeżeli prosimy kogoś o pomoc, czyli wynajmujemy przewodnika osoby niewidomej bądź przewodnika osoby niepełnosprawnej ruchowo, jeżeli my chcemy odliczyć kwotę, którą zapłaciliśmy za tę usługę, to musimy pamiętać, że nasz przewodnik musi uwzględnić tę kwotę.
To w swoich dochodach. Jest to kwota, która podlega opodatkowaniu.
Więc niezależnie od tego, czy spisaliśmy umowę, czy wystawiliśmy jakiegokolwiek rodzaju rachunek czy fakturę, tak czy inaczej w kontroli krzyżowej może to zostać wyłapane przez organy skarbowe, no nie zapłaci przewodnik podatku, jeżeli nie zarabia powyżej od określonej kwoty.
Jeżeli jego dochody mieszczą się w kwocie wolnej od podatku. Tutaj nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość poniesionego wydatku. Jednakże ustawodawca przewidział, że na żądanie organów podatkowych podatnik powinien wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika.
Więc to nie jest takie całkiem proste. Jakoś te wydatki trzeba kontrolować i dokumentować. Następny wydatek to...
Kolejny wydatek to utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej. Odliczyć można również kwotę nieprzekraczającą w roku podatkowym 2280. Tutaj nie musimy dokumentować tego wydatku. Na żądanie organów skarbowych powinniśmy tylko okazać certyfikat potwierdzający, że pies asystujący ma status takiego psa.
I rzeczywiście korzystać z usług takiego psa, to znaczy utrzymywać takiego psa. Nie możemy odliczyć, jeżeli nie mamy psa przewodnika.
Trzeci wydatek limitowany to jest używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej, bądź też podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną bądź dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia. I odliczeniu z tego tytułu maksymalnie podlega kwota też 2280. Warunkiem do skorzystania z tej ulgi jest posiadanie samochodu osobowego. Wystarczy, że jesteśmy tylko współwłaścicielem takiego samochodu. Na inne środki transportu ulga nie przysługuje. Nie możemy odliczyć również wydatków poniesionych na najem samochodu czy też użyczenie od osób trzecich. Nie ma też wymogu przy odliczaniu tej kwoty, aby osoba niepełnosprawna bądź osoba posiadająca na utrzymaniu tą osobę niepełnosprawną posiadała prawo jazdy i użytkowała samochód jako kierowca. Także możemy być
tylko pasażerem w swoim własnym samochodzie. I tutaj nam się kończą wydatki limitowane.
Nie, mamy jeszcze kolejną grupę. To są takie wydatki na pół limitowane. To są leki.
Leki są dość skomplikowane, ale powiedzmy, bo to jest bardzo ważne. Jeszcze mamy trochę czasu, więc można sobie pewne rzeczy poporządkować, zanim skorzystamy z tej ulgi. Tu jest limit, ale limit...
Jeżeli chodzi o zakup leków, to można odliczyć wydatki, które stanowią różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W praktyce wygląda to tak, że osoby, które ponoszą wydatki z tytułu zakupu leków, muszą miesięcznie wydawać więcej niż 100 zł i dopiero kwota po przekroczeniu tych 100 zł miesięcznie, ta kwota, która nam pozostaje, podlega odliczeniu od dochodu w danym miesiącu.
Czyli żeby skorzystać z tej ulgi na zakup leków, to tak, albo jeżeli wydajemy ponad 100 zł miesięcznie,
to odliczamy nadwyżkę ponad 100 zł.
Nadwyżkę
tak?
100 zł, a jeżeli być może zdarza się, że
wydajemy mniejszą kwotę niż 100 zł,
niż 100 zł to może lepiej zrobić zakupy w aptece raz na dwa miesiące, ale większy
okres czasu,
żeby skorzystać z tej ulgi.
Podkreślenia wymaga tutaj przy uldze na zakup leków fakt, że nie sumujemy wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w miesiącu następnym.
Tak, bo to nie jest to, że zliczamy faktury
z całego roku
i dzielimy na 12 i wtedy wszystko, co jest powyżej 100 zł odliczamy. Tutaj jest to, więc to może się zdarzyć tak, że korzystniej jest w jednym miesiącu wykupić leki na 2 miesiące. I wtedy jest to kwota
przekraczająca kwotę 100 zł, wtedy nadwyżkę możemy odliczyć od dochodu. Przy uldze tej prawo przysługuje na wszystkie leki, których konieczność stosowania czasowego bądź też nawet stałego zaleci lekarz. Niezależnie od tego, czy leki związane są ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność, czy też z jakimkolwiek innym schorzeniem.
Musimy natomiast pamiętać, że muszą to być leki, a nie suplementy diet czy
witaminy.
Warto też zwracać uwagę na to, jak na przykład kupujemy witaminy. Niektóre witaminy są opisane jako
suplementy diety, a inne są jako wyroby medyczne, inne są leki.
Więc tylko to, co jest lekiem.
Jeżeli chodzi o przepisy podatkowe, to nie zawierają one definicji leku. To są przepisy pozapodatkowe w prawo farmaceutyczne.
Ale na opakowaniu zwykle jest to napisane, a jeżeli mamy wątpliwość, to zawsze można zapytać pracownika apteki i to będzie wtedy jasna sytuacja. Wydatki nielimitowane.
Tutaj już jest szerszy katalog tych wydatków. Do nielimitowanych wydatków zaliczamy adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Tutaj zapis nie wskazuje, nie ma w ustawie katalogu tych wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków, które podlegają odliczeniu. W każdym przypadku decydować powinny potrzeby danego podatnika wynikające z jego niepełnosprawności.
Czyli to, co ułatwia faktycznie nam codzienne funkcjonowanie.
Jeżeli wydatki te muszą być podyktowane potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, którą posiada podatnik. Do takich wydatków można zaliczyć wydatki na zakup i montaż balustrad, uchwytów ułatwiających poruszanie się, poszerzanie drzwi, likwidację progów, wykonanie podestów i podjazdów dla wózka inwalidzkiego. Można również odliczyć wydatki na adaptację i wyposażenie poniesione w trakcie budowy lokalu czy też budynku mieszkalnego. Trzeba pamiętać, że przy budynkach mieszkalnych ulga nie dotyczy wydatków na adaptację terenu wokół budynku mieszkalnego.
Czyli tylko to, co jest
wewnątrz. To, co jest w środku, co nam ułatwia wykonywanie czynności życiowych. Kolejny nielimitowany wydatek to przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przy tym wydatku należy pamiętać, że określenie przystosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności należy rozumieć jako prawo do odliczenia tych wydatków których skutkiem jest przerobienie pojazdu mechanicznego w sposób umożliwiający korzystanie z tego pojazdu przez osobę niepełnosprawną.
Chodzi o to, że zakup samochodu od razu, fabrycznie dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, nie wchodzi do katalogu tych odliczeń. Natomiast jeżeli kupujemy zwykły samochód i go dostosujemy do swoich potrzeb, to wtedy koszt tych dostosowań możemy
odliczyć od dochodu. Przeróbki te mogą dotyczyć elementów związanych z kierowaniem, czyli na przykład dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy, jak też elementów umożliwiających przemieszczanie się tym pojazdem, czyli dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego pasażera.
Czyli siedzenia możemy jakoś ustawiać specjalnie. Nie chodzi tylko o kierownicę i skrzynię biegów, ale też wszystko to, co ułatwi podróżowanie
osobie niepełnosprawnej. W ramach tej ulgi nie możemy odliczyć kosztów wymiany części eksploatacyjnych samochodu, jak już wcześniej powiedzieliśmy, zakupu samochodu, ale możemy na przykład odliczyć zwiększenie powierzchni bagażnika, które umożliwi nam przewożenie wózka inwalidzkiego. Możemy odliczyć przeróbkę zmiany dźwigni biegów z ręcznej, z manualnej na ręczną.
Na automat.
Czy też pedały hamulca, gazu. To są takie specjalistyczne przeróbki.
Niezbędne. Kolejny wydatek?
Kolejny wydatek to zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności z ograniczeniem do... z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Tutaj ustawodawca
katalog jest
zastrzega...
ogromny, to mamy dobry czas. Jeżeli kupujemy prezenty, to zawsze warto wziąć pod uwagę, czy któraś z rzeczy w tym katalogu nie będzie mogła być odliczona w ramach ulgi rehabilitacyjnej, bo tutaj katalog jest rzeczywiście bardzo szeroki, w przeciwieństwie do czasu, który nam pozostał. Pani Mirko, chyba spotkamy się jeszcze, ponieważ bardzo nie wyczerpałyśmy dzisiaj katalogu możliwych odliczeń. Ja dziękuję bardzo za wizytę dzisiaj. Naszym gościem była pani Mirosława Aleksiejuk z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Za uwagę dziękuję, Alicja Pietruczuk, i do usłyszenia za tydzień.